Minęła godzina 18:00, tu Paryż, Radio France International. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rigier. Witam Państwa bardzo serdecznie we wtorek 3 października. Spoza szyby studia kłaniają się ponadto Grażyna Chmurska i technik Julien. W ich to rękach spoczywa realizacja audycji, która potrwa godzinę. A po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Anny Bernhardt i Piotra Kamińskiego usłyszymy w niej m.in. aktualności europejskie, pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego, kronikę internetową Anny Bernhardt, paryski kwadrans jazzu i nową lekcję francuskiego. A oto wiadomości dziennika. Ważne z pozoru wydarzenia tego weekendu, zarówno wyborcze, jak i geopolityczne, nie przyniosły jasnych rozstrzygnięć, więcej tylko sprawy zaciemniając. W Brazylii na przekór sondażom prezydent Lula uzyskał mniej niż połowę głosów i będzie musiał zmierzyć się w drugiej turze z socjaldemokratą Geraldo Alckminem, który niespodzianie zdobył blisko 42% głosów. W Austrii, wbrew badaniom opinii, rządzący konserwatyści przegrali i rząd kanclerza Wolfganga Schüssela podał się we wtorek do dymisji. Niczego to dogłębnie nie rozwiązuje. Socjaldemokraci pod wodzą Alfreda Guisenbauera, przyszłego premiera, lecz polityka bez charyzmy, zyskali co prawda nieznaczną przewagę, lecz niepokoją sukcesy skrajnej prawicy. Dość prawdopodobna wydaje się w tej sytuacji kolejna wielka koalicja konserwatystów i socjaldemokratów, lecz wiadomo z historii, że taki sojusz sprzyja głównie właśnie ekstremistom i populistom, więc doda jeszcze wiatru w żagle wspomnianej skrajnej prawicy. Na Węgrzech wreszcie, mimo klęski w wyborach samorządowych, premier French Gyurcsány wyklucza poddanie się naciskom ulicy, zaznaczając, że większość parlamentarna nie pozwoli się zaszantażować prawicy pod wodzą Viktora Orbana, który grozi zmobilizowaniem tłumów, jeśli do czwartku rząd nie ustąpi. Premier Gyurcsány zapowiedział, że w piątek zwróci się do parlamentu o wotum zaufania, co jest dlań mało ryzykowne, gdyż socjaliści i ich sojusznicy mają tam większość absolutną. Co do Gruzji, jej gest polegający na odesłaniu Rosji domniemanych szpiegów niczego najwyraźniej nie załatwił. Moskwa postanowiła zerwać wszystkie połączenia z Gruzją. Od dzisiaj obowiązuje powietrzna i lądowa blokada. Rosyjska Duma przygotowuje zaś ustawę, która pozwoli zablokować również przelewy bankowe między oboma krajami. Prezydent Saakaszwili szuka wsparcia na Zachodzie. Szczegóły Anna Bernhardt.
Unia Europejska zaapelowała do Rosji o umiar i rozsądek w reakcjach na aferę gruzińską i zniesienie sankcji ekonomicznych. Moskwa jednak nie ma zamiaru ustępować, odpowiedziano na Kremlu. Pomimo, że do domu wrócili aresztowani niedawno w Tbilisi 4 rosyjscy oficerowie wywiadu podejrzani o szpiegowstwo, blokada została utrzymana. Apele o złagodzenie sporu napływające z Unii czy Waszyngtonu pozostają bez echa. Dzisiaj minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow dolał jeszcze oliwy do ognia, powiązując aresztowanie rosyjskich oficerów wywiadu z przeprowadzoną tuż przed ich zatrzymaniem wizytą gruzińskiego prezydenta Michela Saakaszwilego w Waszyngtonie i decyzją NATO o zacieśnianiu stosunków z Tbilisi. Ławrow powiedział też, że Rosja przyjęła do wiadomości zapewnienia Amerykanów, iż odradzali oni Gruzinom jakiekolwiek gwałtowne działania. Ale chronologicznie wszystko przebiegło właśnie tak, jak mówią. Podróż do Waszyngtonu, decyzja NATO, wzięcie zakładników, podkreślił szef dyplomacji na Kremlu. Gruzini za to uważają, jak czytamy w depesze AFP, że afera z oficerami stała się tylko pretekstem. Tak naprawdę Gruzja płaci za chęć oderwania się od wielkiego sąsiada i wyrwania spod kurateli Moskwy. Wobec zacieśniającej się wokół niej pętli prasa gruzińska mówi nawet o nowej zimnej wojnie. Tbilisi szuka sojuszników na Zachodzie. W Brukseli została dzisiaj podpisana umowa o pogłębieniu współpracy między Unią a Gruzją. Formalnie wejdzie ona w życie w listopadzie. Umowa przewiduje zacieśnienie stosunków. Nie jest to krok wstępny do przyjęcia do Unii, chodzi raczej o pewne przywileje. Podobny dokument Unia podpisała wcześniej z Ukrainą. Dla Gruzinów jednak najważniejsze jest teraz zniesienie jak najszybciej rosyjskiej blokady, by uniknąć katastrofy gospodarczej.
Sperża, słuchają państwo dziennika RFI. Władze w Paryżu mocno zaskoczyła propozycja Teheranu, aby Francja utworzyła konsorcjum, które produkowałoby w Iranie wzbogacony uran, dzięki czemu irański program produkcji nuklearnego paliwa znalazłby się pod kontrolą. Rząd francuski zareagował na razie ostrożnie, nie tyle odrzucając definitywnie ofertę, co zastrzegając ustami szefa dyplomacji Philippa Douste-Blazy, że tego rodzaju projekt można by rozważyć dopiero po zawieszeniu przez Teheran prac nad wzbogacaniem uranu. Szef dyplomacji europejskiej, Javier Solana, ocenił niemniej irańską propozycję mianem interesującej, zaznaczając, że trzeba przyjrzeć się jednak szczegółom. Solana dodał, że jego ostatnia rozmowa z szefem irańskich negocjatorów, Larijanim, była konstruktywna, aczkolwiek nie przyniosła namacalnych postępów. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice zareagowała z większym sceptycyzmem, stwierdzając, że jeśli Iran nie zdecyduje się wstrzymać produkcji wzbogaconego uranu, wspólnota międzynarodowa nie będzie miała innego wyjścia, jak nałożyć nań sankcje. Większy wszak jeszcze popłoch w łonie tejże międzynarodowej wspólnoty wywołała niespodziana zapowiedź Korei Północnej, że przeprowadzi ona swą pierwszą próbę nuklearną w niesprecyzowanym jeszcze terminie. Amerykański ambasador przy ONZ-cie John Bolton uprzedził z góry, że wniesie tę sprawę na forum Rady Bezpieczeństwa. Piotr Kamiński.
Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych opublikowany przez oficjalną agencję KCNA zrzuca oczywiście całą odpowiedzialność na groźbę wojny nuklearnej i sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych. Komunikat został już surowo potępiony przez nowego premiera Japonii Shinzo Abe, który oświadczył, że północno-koreańska próba nuklearna jest niedopuszczalna. Korea Południowa zapowiedziała ze swej strony wzmocnienie systemu alarmowego i nadzoru. Na jutro rano zapowiedziano w Seulu specjalne posiedzenie Komitetu Ministerialnego do Spraw Bezpieczeństwa. Pogłoski o takiej próbie krążyły od kilku tygodni, podczas gdy stosunki Pchenjanu z sąsiadami są w jak najgorszym stanie. Odkąd 5 lipca komuniści wystrzelili eksperymentalnie 0,5 tuzina pocisków w stronę Morza Japońskiego. Obserwatorzy międzynarodowi są zdania, że Korea Północna posiada dostatecznie wiele surowca, by wyprodukować 6-8 bomb jądrowych, że jednak nie ma technologii pozwalającej zminiaturyzować ją dostatecznie, by wyposażyć w nią pocisk. Zdaniem tych komentatorów komunikat koreański to kolejna próba wywarcia nacisku na Stany Zjednoczone, by te podjęły dwustronne rozmowy z komunistycznymi władzami i zdjęły sankcje, to jest zamrożenie komunistycznych kont bankowych w tzw. rajach podatkowych. Od roku Pchenjan odmawia wznowienia rozmów sześciostronnych, posługując się sankcjami jako pretekstem. Zdaniem jednego z cytowanych przez agencję ekspertów nie wiadomo wcale, czy do próby dojdzie w tym, czy w następnym miesiącu. Komunikat oznacza bowiem jedynie, że decyzja polityczna została podjęta i zostanie wprowadzona w życie.
I jeszcze to i owo w nieco większym skrócie. Wewnątrz palestyńskie porachunki osiągają paroksyzm. Po dwóch dniach gwałtownych starć, które pociągnęły za sobą wiele ofiar, wierne prezydentowi Abbasowi brygady męczenników Al-Aksy, zbrojne ramię Fatah, zagroziły po raz pierwszy zabiciem głównych przywódców Hamasu, w tym szefa tej organizacji, Khaleda Meshala, żyjącego na wygnaniu w Damaszku. Wielu obserwatorów obawia się wybuchu wojny domowej na palestyńskich terytoriach, nawet jeśli premier rządu Hamasu Ismail Haniyeh zapewnia, iż do takiej wojny nie dopuści. Aż 11 amerykańskich żołnierzy poniosło śmierć w Iraku w ciągu ostatnich 3 dni. Zginęli oni albo w Bagdadzie, albo w starciach na zachód od stolicy Iraku, poinformowało dowództwo sił USA. Wedle najnowszego bilansu aż 5 dziewczynek padło ofiarą szaleńca, który otworzył wczoraj ogień do uczennic w wiejskiej szkole Amishów w Nickel Mines w Pensylwanii. 6 innych dziewczynek pozostaje w szpitalu w stanie bardzo ciężkim. Zabójca, 32-letni Charles Robert, popełnił samobójstwo. 200 tysięcy członków francuskiej partii socjalistycznej będzie miało do wyboru 3 pretendentów do tytułu kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Były minister kultury Jack Lang ostatecznie zrezygnował. Na placu boju ostali się Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius i faworytka sondaży Ségolène Royal. Głosowanie odbędzie się 16 listopada. I jeszcze Big Bang.
Amerykańscy astrofizycy John Mather i George Smoove otrzymali tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki. Zostali oni wyróżnieni za obserwację mikrofalowego promieniowania tła, za badania, które pomogą w zrozumieniu początków wszechświata. Członkowie Szwedzkiej Akademii pracują w tym tygodniu bardzo intensywnie. Wczoraj przyznano nagrody w dziedzinie medycyny i fizjologii. Zdobyli je również amerykańscy naukowcy Andrew Fire i Craig Mellow. Jutro przyjdzie kolejna noblistów z chemii. Nazwisko laureata pokojowej Nagrody Nobla poznamy 13 października. Termin przyznania literackiego Nobla nie jest jeszcze znany. Wiadomo jedynie, że nastąpi to w październiku.
Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zaprasza teraz Piotr Kamiński.
Mąż opatrznościowy to dla demokracji zjawisko śmiercionośne, szczególnie rozpowszechnione w Ameryce Południowej, choć groźne wszędzie i zawsze. Prezydent Brazylii Lula to oczywiście nie Hugo Chavez. Niemniej jego porażka w pierwszej turze wyborów prezydenckich, na której miało się skończyć, dowodzi, iż z demokracją żartów nie ma. Jak pisze Le Figaro, tego scenariusza nikt się nie spodziewał. Lula tylko musnął absolutną większość, a jego przeciwnik Geraldo Alckmin przekroczył swe najśmielsze oczekiwania, zbierając ponad 41% głosów. Otoczenie ustępującego prezydenta nie posiada się ze zdumienia. Aż do połowy września Lula cieszył się w sondażach wygodną przewagą 20 punktów procentowych i miał wygrać jeszcze wyżej niż 4 lata temu. Dwa tygodnie temu wybuchł jednak kolejny skandal wśród członków jego partii robotniczej. Lula zaś znowu zapewnił, jak w zeszłym roku, że o niczym nie wiedział, zwalając wszystko na nadgorliwych idiotów. Po czym jeszcze pogorszył sytuację, odmawiając udziału w debacie telewizyjnej ze swoimi trzema przeciwnikami, gdzie stało puste krzesło i gdzie naczelny rywal Alckmin zadał głośno pytanie, co to za prezydent, co nic nie widzi i nic nie wie. Oraz dodajmy, za nic nie ponosi odpowiedzialności. W istocie, podkreśla Le Figaro, kwestie etyczne to tylko pretekst. Skoro w stanie São Paulo, gdzie Lula przegrał z Kretesem, wielkie zwycięstwo zyskał deputowany Paulo Maluf, notorycznie jeden z najbardziej skorumpowanych polityków w kraju, który w czasie poprzednich wyborów szermował sloganem kradnie, ale robi co trzeba. Skupiając dyskusję na malwersacjach w łonie partii Luli, Alckmin zepchnął jednak na drugi plan bilans gospodarczy prezydenta, który większość Brazylijczyków uważa za pozytywny. Odszczepieńcy partyjni Heloisa Helena, niespełna 7%, i Cristóbal Buarque, 2,5%, ściągnęli zaś głosy protestacyjne z lewa, ludzi sfrustrowanych tym, że Lula nie przeprowadził w kraju rewolucji. Alckmin zaś zebrał część głosów klas średnich, na przykład małych przedsiębiorców, których zdaniem rząd za wiele zrobił dla biedoty, a dla nich za mało. Całkiem nowa mapa wyników wyborczych wyraźnie te podziały odzwierciedla, co przepowiada bardzo ostry dalszy ciąg kampanii i niepewny jej wynik. Lula, który pragnął wygrać samym tylko charyzmatem, nie włączając w kampanię ani partii, ani związków zawodowych, będzie teraz musiał pośpiesznie zorganizować sobie sztab wyborczy, kończy Le Figaro. Liberation na to, że Lula wyraźnie stracił na pewności siebie od czasu swej nieobecności w telewizji. Już w niedzielę wieczór jego minister do spraw stosunków z parlamentem, Tarso Henro, zapowiedział całkowitą zmianę taktyki i debatę z rywalem. Lider brazylijskiej lewicy liczy na bodaj część głosów dysydenckich. Zarazem zarządził jednak szczegółowe śledztwo w ostatniej sprawie o korupcję i zwolnił 7 osób z kierownictwa swej partii, w tym jednego ze swych doradców wyborczych, skądinąd przewodniczącego owej partii. Co więcej, sam Lula jest obecnie przedmiotem dochodzenia ze strony Najwyższego Trybunału Wyborczego, co może doprowadzić do anulowania jego kandydatury, a w ostateczności do jego obalenia w czasie drugiego mandatu. Alckmin zatem bez trudu bronić może uczciwej Brazylii i głosić zwycięstwo etyki nad korupcją. Jego słaby punkt jednak, kończy Liberation, to brak charyzmatu. Marie Jaigot pisze w Le Monde o gorących głowach w Moskwie na tle kryzysu z Gruzją, podkreślając, że pomimo wydania szpiegów rosyjskich OBWE, Kreml bynajmniej nie ustępuje, lecz przeciwnie, zaostrza ton i sankcje. W Dumie zabrzmiało wezwanie do zablokowania wszystkich przelewów z Rosji do Gruzji, co uderzyłoby w milion imigranckich pracowników gruzińskich, którzy wysyłają do kraju 5% jego PKB. Dziennik przypomina przy okazji, że Gruzja nie po raz pierwszy odsyła do ojczyzny rosyjskich wojskowych podejrzanych o szpiegostwo lub udział w działaniach destabilizacyjnych, jak to przypomniał Edward Szewardnadze. Dawniej jednak sprawy takie załatwiało się zakulisowo. 8 lat temu organizatorzy zamachu przeciwko prezydentowi gruzińskiemu, który wyszedł z tego cało, zostali dyskretnie wywiezieni za pośrednictwem rosyjskiej bazy w Wazjani, która już nie istnieje, co zresztą wysoce podrażniło Tbilisi. Tym razem jednak afera szpiegowska wzbudziła w Moskwie wielkie emocje. Radio Echo Moskwy spytało słuchaczy, czy byliby gotowi ruszyć na wojnę z Gruzją, a ulubiony komentator Kremla Gleb Pawłowski oświadczył, że Gruzja nie jest państwem legalnym. Putin, wierny swej obecnej antyamerykańskiej retoryce, zgromił zagranicznych sponsorów Gruzji, co stanowi aluzję do poparcia Waszyngtonu dla prezydenta Saakaszwilego i do NATO, które zapowiedziało niedawno zacieśnienie dialogu z Małą Republiką. Nienawiść do Zachodu w kolonialnym hełmie, wedle wyrażenia zastosowanego przez Putina w czasie rewolucji pomarańczowej na Ukrainie, stanowi obecnie jedną z podstaw rosyjskiej polityki. W ubiegłym tygodniu, informuje Marie Jego w Le Monde, rozpowszechniono w Dumie raport dwóch ekspertów. Towarzysza Walentyna Falina, niezapomnianego sekretarza KCK PZR, i Gennadija Estafiewa, byłego szpiega, o rzekomych wrogich intencjach Stanów Zjednoczonych, które zamierzają podobno zorganizować w Rosji nową pomarańczową rewolucję. Administracja amerykańska, dowiadujemy się z raportu, będzie kompromitowała otoczenie prezydenta Putina, szerząc oskarżenia o korupcję, podejmie sabotowanie politycznych działań Kremla za pośrednictwem mediów, będzie zachęcać do rozszerzania NATO o Ukrainę i Gruzję oraz popierać procesy dezintegracyjne w Federacji Rosyjskiej. Na Północnym Kaukazie, w Karelii, w regionie nadwołżańskim, a w przyszłości, zapewniają towarzysz Falin i jego kolega, w Jakucji i na Dalekim Wschodzie. Marie Jego podkreśla, że tekst nie wspomina ani słowem o podsycaniu separatyzmu abchazkiego i osetyńskiego, zmierzającym do osłabienia samej Gruzji. Le Monde analizuje również wyniki wyborów w Bośni, gdzie partie nacjonalistyczne poniosły porażkę, co jednak nie rozwiązało sprawy. Dziennik nawołuje do rewizji polityki zachodniej, wspierającej się na układach z Dayton sprzed 11 lat. Miały one jednoznaczną zaletę, położyły bowiem kres wojnie, ponieważ jednak nikt nie podjął się ich niezbędnej rewizji, pozwoliły utrzymać w Bośni wewnętrzne podziały. Czy Europa może popierać ustrojową akrobację dającą krajowi trzech prezydentów, trzy parlamenty i de facto trzy państwa w państwie, pyta dziennik. Czy może gwałcić własne zasady, popierając polityków, którzy rozdzielają dzieci w szkołach? Odkryli bowiem po dziesięcioleciach współżycia istnienie języka chorwackiego oraz serbskiej matematyki. W Sarajewie są dwa typy przywódców broniących jedności ponad etnicznymi podziałami. Tacy jak Haris Silajdzic, bezwzględny wobec serbskich i chorwackich separatystów, oraz Chorwat z multietnicznego SDP Željko Komšić. Linia jedności ma więc obecnie w prezydencji dwóch przedstawicieli na trzech. Współprezydent serbski opowiada się bowiem nadal za nacjonalizmem, flirtującym wręcz z separatyzmem. Najwyższy czas, by społeczność międzynarodowa wzięła nareszcie pod uwagę ten stan rzeczy, pisze Le Monde.
Był to przegląd prasy pod redakcją Piotra Kamińskiego, tu Paryż RFI, a teraz nasza stała rubryka Co nowego w Europie. Zacznijmy od wiadomości z cyklu Być może nie wszystko jeszcze stracone. Oto bowiem Opera w Berlinie zakomunikowała, że w dalszym ciągu ma zamiar dać wznowienie opery Mozarta Idomeneo, ale pod warunkiem, że uzyska wszelkie gwarancje bezpieczeństwa dla publiczności. Jak wiadomo, intendentka Deutsche Oper Kirsten Harms zakomunikowała w tych dniach, że odwołuje przedstawienie z uwagi na pogróżki ze strony kół islamistów, co w Niemczech wywołało wielką falę oburzenia i protestów całej klasy politycznej, a także kół artystycznych. Więc mamy z Berlina pewien sygnał pocieszenia. Dalsze aktualności europejskie ma dla nas Anna Bernhardt.
Premier albański Sali Berisha uważa, że Kosowo powinno być niepodległe. Ta prowincja serbska w 90% zamieszkała przez Albańczyków od 1999 roku i jest zarządzana przez ONZ. Premier albański wypowiadał się w Strasburgu podczas zgromadzenia Rady Europy, ale broniąc idei niepodległości dla Kosowa, przyznał jednocześnie, że szanse na zawarcie porozumienia w tej sprawie z Belgradem są niewielkie. A więc jedyny sposób, by do tego doprowadzić, to narzucić rozwiązanie. Tak jak to się zawsze odbywa w ostatnich 150 latach na Bałkanach, dorzucił Sali Berisha. Przypomnijmy, że emisariusz ONZ-owski ma przedstawić do listopada propozycję na temat statusu Kosowa. Europejski komisarz do spraw rozszerzenia Olli Rehn powiedział dzisiaj, że uznanie przez Turcję pogromu Ormian za ludobójstwo nie jest warunkiem wstępnym do przyjęcia Ankary do Unii Europejskiej. Tym samym unijny komisarz zaprzeczył słowom francuskiego prezydenta Jacques'a Chiraca, który podczas niedawnej wizyty w Erewaniu powiedział coś wręcz przeciwnego. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego jednomyślnie opowiedziała się za uchyleniem immunitetu oskarżonemu o gwałt na francuskiej prostytutce polskiemu eurodeputowanemu. Bogdan Golik, bo o niego chodzi tutaj, poseł z listy samoobrony, sam zresztą prosił o takie rozwiązanie, by móc złożyć zeznania i wyjaśnić sprawę, która według niego jest jednym wielkim kłamstwem. 2 października, czyli wczoraj, ruszyła druga edycja gry internetowej zatytułowana Zostań eurodeputowanym. Pytam pana Michała Kwietniewskiego, o co chodzi w tej grze i kto może w niej brać udział.
Gra Zostań eurodeputowanym damet.eu jest wirtualną symulacją obrad Parlamentu Europejskiego, w której uczestniczyć może każdy. Wystarczy odrobina wolnego czasu, trochę dobrej woli, no i przede wszystkim dostęp do internetu. Uczestniczyć w grze mogą wszyscy, którzy mieszkają w Unii Europejskiej, a także w krajach kandydujących do Unii. Niezależnie od wieku, niezależnie od innych zainteresowań, wystarczy wejść na stronę gry, zarejestrować się i już można tak naprawdę zacząć grać.
Na czym gra polega? O co chodzi w niej?
Gracze po zarejestrowaniu wcielają się w role wirtualnych eurodeputowanych. Przystępują do frakcji politycznych lub mogą tworzyć nowe, biorą udział w dyskusjach i głosowaniach odpowiadających temu, co dzieje się w prawdziwym Parlamencie Europejskim. Odpowiadają na pytania na temat Unii Europejskiej i różnych instytucji unijnych. Ponadto biorą udział w wirtualnych, interaktywnych spotkaniach z eurodeputowanymi, a także ekspertami zajmującymi się tematami unijnymi. Mogą brać udział w szkoleniach wirtualnych, w lekcjach e-learningu, które są poświęcone na takie bardziej specyficzne, bardziej techniczne informacje związane z Unią Europejską. Zaś ogólnie gra ma na celu uczenie, edukację europejską, edukację obywatelską poprzez zabawę. Pokazanie, że Europa to nie tylko ludzie w garniturach, to nie tylko biurokracja, ale że Europa tak naprawdę jest wokół nas i to nasza codzienność.
Pomysłodawcą tego projektu jest Fundacja Schumana.
Tak, pomysł wyszedł od Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana, zaś głównym partnerem projektu jest Parlament Europejski. Ponadto w organizację całej gry zaangażowali się inni partnerzy. Tutaj wymienić należy Fundację Konrada Adenauera oraz Fundację Roberta Schumana z Paryża. Projekt ma także tutaj patronów medialnych, zaś bardzo duży wkład w jego realizację wnieśli eurodeputowani z Polski, którzy są także fundatorami nagród dla najlepszych uczestników naszej gry, czyli wyjazdów edukacyjnych do prawdziwego parlamentu.
Jak długo trwa gra?
Gra ruszyła 2 października i trwa do końca marca 2007 roku. W tym czasie uczestnicy odpowiedzą na wiele pytań, wezmą udział w wielu głosowaniach, dyskusjach i będą mieli okazję, żeby zdobyć dużo punktów i rzeczywiście sprawdzić swoją wiedzę o Europie.
I czy wiadomo, ile osób wzięło udział w ubiegłorocznej edycji?
Tak, w pierwszej edycji, która była edycją wyłącznie polską, udział wzięło ponad 3000 młodych ludzi z całej Polski. Byli to głównie uczniowie, osoby do 20 roku życia. Teraz takich ograniczeń nie ma. Grać może każdy, kto tylko chce, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
Powtórzmy jeszcze raz adres internetowy.
Adres internetowy gry to www.bemet.eu. Ewentualnie trafić na stronę można również z portalu Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana, czyli schuman.org.pl.
Ja tylko dodam, że gra oczywiście jest dla wszystkich Europejczyków młodych, czyli jest na odpowiednich sitach internetowych. Bardzo panu dziękuję. Rozmawiałam z Michałem Kwietniewskim z Fundacji Schumana.
Dziękuję bardzo.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Aktualności europejskie zebrała i przedstawiła państwu Anna Benhart, tu Paryż. RFI, przechodzimy do mniej lub bardziej rozrywkowej, magazynowej części naszej audycji. Na początek kolejny pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego.
Już niedługo ukaże się po polsku jedna z najważniejszych książek napisanych po francusku pod koniec XX wieku. Życie sekretne Pascala Quignarda. To książka zbójecka, która może czytelników wprowadzić w grozę i w drżenie. Ta książka może pomóc żyć, albo oburzyć, albo jedno i drugie. W każdym razie przeznaczona jest dla tych, którzy potrafią jeszcze czytać i potrafią kochać. Pascal Quignard mógłby powiedzieć tak jak Nietzsche, autor Ecce Homo, który jest stale obecny w jego dziele. Nie jestem wcale jakimś straszydłem, jestem tylko jakimś drobnym potworem moralnym, ale nawet tym nie. Jestem nawet z natury przeciwieństwem tej odmiany człowieka, którą dotąd czczono jako cnotliwą, mówiąc między nami, zdami się, właśnie to stanowi o mej dumie. Jestem uczniem filozofa Dionizosa, wolałbym być raczej satyrem, niżeli świętym. Życie sekretne jest świadectwem zuchwałej rozmowy i najbardziej uważnej lektury o miłości Stendhala od czasów Nietzschego właśnie, który podobnie jak Quignard był wielkim czytelnikiem tego niezwykłego w kulturze światowej traktatu miłosnego. Pascal Quignard mówi w życiu sekretnym o partnerstwie duchowym Stendhala wprost. Obecność Nietzschego jest równie wyraźna, choć nienazwana. Quignard. Najgłębsze z nadzwyczajnych rozważań Stendhala o miłowaniu dotyczą piękna. Stendhal już w pierwszym zdaniu pierwszego rozdziału tej cudownej książki o miłości powiada, że aktowi fascynacji towarzyszy fascynujące piękno i już więcej o tym potem nie mówi. Ale właśnie dlatego napisał: miłość jest piękna. Miłość jest piękniejsza niż pożądanie. Zagrożenia wynikające z miłości, których lęka się najbliższe otoczenie rodzinne oraz cała dalsza liga wspólnotowa, nie dotyczą wyłącznie całkowitej aspołeczności, związku dwóch ciał, dwojga ludzi kochających się wbrew wszystkim i wszystkiemu. Dotyczą również piękna, którym miłość promieniuje, piękna rzuconego jak wyzwanie dla całej wspólnoty. Zakochani są piękni, skaczą po chmurach, przeskakują pagórki, ich ciała świecą żywicznym światłem, oczy im błyszczą, coś niewypowiedzialnie łagodnego przenika z jednego ciała w drugie. Tak, życie sekretne jest rozmową ze Stendhalem i jest dziełem o miłości. Inaczej, dzieło Quignarda, podobnie jak dzieło Stendhala, nie jest o miłości, lecz jest aktem miłosnym w takim samym znaczeniu, w jakim raco poetyckie trubadurów było nie znakiem miłosnych tęsknot, lecz miłowaniem, miłością w działaniu. W tradycji europejskiej od czasów najdawniejszych miłość traktowano bądź jako chorobę, bądź jako dar. Jedno rozumienie nie wykluczało drugiego, ponieważ szatan lubi karać, darząc zatrutym owocem, a choroba może okazać się piękna. Rozważania Stendhala dotyczące miłosnej tajemnicy, przede wszystkim miłości namiętnej, odsłoniły nowe perspektywy, z których artyści i filozofowie zaczęli sobie zdawać sprawę całkiem niedawno. Stendhal rozumiał miłowanie jako warunek bycia, a proces krystalizacji jako podstawę nie tylko sztuki, ale również kształtowania obrazu, metafory, jako warunek mówienia, istnienia, poznania i samopoznania. Quignard poszedł tą drogą jeszcze dalej. Życie każdego z nas nie jest pokusą miłości, jest jej jedyną próbą, napisał. Miłowanie okazuje się warunkiem bycia nie byle jakiego, oddychania, chodzenia, myślenia, mówienia i milczenia. Kocham, więc jestem, kocham, więc myślę, kocham, więc mówię i milczę. Mowa rodzi się z miłości. Miłowanie jest warunkiem powstania wszelkiej wypowiedzi i tylko dzięki miłości następuje powszedni cud przemiany języka w wypowiedź, krzyku i gaworzenia w słowa, słów we frazy, a fraz w poezję.
Thank you.
Był to kolejny pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego. Tu Paryż RFI. Do wspólnego myszkowania w sieci zaprasza teraz z Państwa Anna Bernhardt.
Ostatnio mówiliśmy o komputerze Ordissimo, który ma przybliżyć świat nowych technologii ludziom z wielkim podejrzeniem podchodzącym do komputera. Dzisiaj będą doniesienia z tej samej serii dotyczące internetu. Z opublikowanych niedawno danych wynika, że 50% Francuzów nie posiada połączenia z siecią, albo dlatego, że jest to usługa dla nich zbyt droga, albo dlatego, że obsługa komputera jest dla nich zbyt skomplikowana. Tę ostatnią grupę potencjalnych klientów postanowił zdobyć operator sieci Nef Segetel, wypuszczając na rynek nową formułę internetowy abonament EasyNef. Jest to oferta obejmująca oprócz połączenia również terminal wraz z ekranem, klawiaturą, myszką i webkamerą. Wystarczy włączyć się do sieci i terminal ten spełnia funkcję komputera, z tą różnicą, że nie posiada on dysku twardego, ponieważ strategia NEF opiera się na gromadzeniu danych i serwisach online. Jeśli taka ma być przyszłość internetu, co przepowiadają niektórzy, starszemu pokoleniu francuskich internautów przypomną się czasy terminalu pod nazwą Minitel. Czy przeciętny użytkownik komputera zastanawia się nad tym, ile prądu zużywa jego maszyna? A tymczasem nie jest to wbrew pozorom ilość bez znaczenia. Październikowy numer magazynu L'Ordinateur Individuel publikuje spory artykuł na ten temat, z którego dowiadujemy się, że zapalony na okrągło PC zużywa rocznie energię elektrycznej za 340 euro. Dzwonię do Warszawy do redaktor polskiej edycji Cafe Babel, pani Natalii Sosin, żeby zapytać, jak idzie polska edycja tego europejskiego internetowego pisma dla młodych osób. Pani Natalio, kilka miesięcy temu rozmawialiśmy zaraz po otwarciu edycji polskiej. Jak teraz to wygląda?
Cafe Babel w wersji polskiej rozwinęło się bardzo w ciągu tego okresu. W tym momencie jesteśmy wyżej niż wersja katalońska, która istnieje dużo dłużej niż my. Także bardzo się cieszymy z tego, że spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem czytelników w Polsce.
I co w ostatnim numerze możemy zobaczyć?
W ostatnim numerze mówimy o sytuacji mieszkaniowej w Europie, o tym, że młodzi ludzie mają bardzo często problemy ze znalezieniem mieszkań i nie stać ich na kupno. Są też problemy z wynajmem i rynek nieruchomości bardzo się zmienił w Europie. Także poruszamy te kwestie i jak to wygląda w różnych krajach europejskich.
Co się zmieniło? Widziałam, że szata graficzna się zmieniła, nowości zostały wprowadzone na waszej stronie?
Tak, zmieniła się szata graficzna. Obecnie od początku października zmieniamy w zasadzie kompletnie wygląd strony, ponieważ odchodzimy od dawnych sekcji i w tym momencie cała zawartość strony jest podzielona na nowe sekcje: polityka, społeczeństwo, kultura, ekonomia i świat. Także odchodzimy od modelu dossier cotygodniowego na jeden temat, natomiast będziemy publikowali codziennie do 5 artykułów nowych znajdujących się w tych sekcjach. Także daje nam to możliwość dużo bardziej elastycznego operowania artykułami, ponieważ mieliśmy czasami problem taki, że artykuł był bardzo dobry, natomiast nie mieliśmy akurat dossier, do którego by pasował. Także w tym momencie już tego problemu nie będzie. Stajemy się też bardziej aktywni. Za niedługo już będą możliwe do ściągania pliki MP3 ze strony, będą filmy. Także rozwijamy się.
Życzę w każdym razie wielu wirtualnych czytelników, bo przypomnijmy, wasze wydanie Cafe Babel wychodzi tylko w sieci pod adresem
www.cafebabel.com.
Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Po meandrach internetu oprowadzała nas Anna Bernhardt, tu Paryż, Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
W
Marsylii rozpoczął się wczoraj festiwal Jazz sur la Ville. Jest to jego pierwsza edycja. Organizatorzy mają ambicje pokazania całej różnorodności jazzu istniejącego i rozwijającego się w Marsylii. Festiwal odbywać się będzie od 2 do 15 października i zaprezentuje twórczość przede wszystkim artystów mieszkających lub pochodzących z Marsylii. Przewidziano występy około 50 muzyków. Większość przedstawi swoje nowe utwory lub swoje nowe grupy, takie jak Prima Donna Christiana Brazier, Guitars Lovers Thierry'ego Mochi, duet Lebron Soukaz, trio Comporé Philippe Segal, septet Manu Cellego, André Jean, czy wreszcie Laurenta Kocka. Posłuchajmy tego ostatniego, Laurent Kock i jego kwartet. Safra Jazz Band to grupa żeńska złożona z 4 muzyczek francuskich i 3 południowoafrykańskich. Występowała ona kilka dni temu w paryskim klubie New Morning. Grupa wykonuje utwory, w których miesza się jazz z, jak łatwo się domyśleć, rytmami Afryki Południowej. Wprowadziła je tam liderka grupy Deborah Tongi, która zakochała się w tej muzyce w 2003 roku w czasie swej podróży do Afryki Południowej i od tamtej pory utrzymuje ścisłe kontakty z muzykami tego kraju. Niestety nie dysponują nagraniami nowej grupy francusko-południowoafrykańskiej, proponują jednak Państwu wysłuchanie próbki jazzu z tego kraju. African Jazz Pioneers grają Nonto Sangoma. We'll be right back. Grali African Jazz Pioneers z południowej Afryki. Trzecia edycja Pianofolii zakończyła się w niedzielę w Enghien-le-Bain. Jest to festiwal promujący młode talenty pianistyczne w różnych rodzajach muzyki. Odbywa się w departamencie Val d'Oise w różnych miejscach, niekoniecznie mających jakiekolwiek związki z muzyką. W tym roku na przykład francuski pianista Pierre Arnaud Le Gerriel wystąpił w areszcie w Oni. Odbył się również koncert poświęcony ofiarom huraganu Katrina. Zakończmy więc i my nasze dzisiejsze spotkanie jazzowe hołdem oddanym muzykom nowoorlańskim. Kermit Ruffins gra i na trąbce i śpiewa By and By.
Był to paryski kwadrans jazzu, magazyn Katarzyny Zawickiej, tu Paryż Refit, a teraz na zakończenie pouczymy się jeszcze francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W czasie poprzedniej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem Antoinem Saint-Exupéry i wysłuchaliśmy fragmentu jego uroczej opowieści Le Petit Prince. Usłyszymy go za chwilę ponownie. W swojej podróży z planety na planetę mały książę spotyka ludzi, którzy wydają mu się strasznie dziwni, jak na przykład bankier zaprzątnięty wyłącznie liczeniem.
Comment peut-on posséder les étoiles?
À qui sont-elles?
Je ne sais pas. À personne?
Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Ça suffit?
Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter. Elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder.
Ça, c'est vrai. Et qu'en fais-tu?
Je les gère. Je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux.
Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles?
Non, mais je puis les placer en banque.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis, j'enferme à clé ce papier là, dans un tiroir.
Et c'est tout?
Ça suffit.
Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède trois volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles.
Czy zrozumieliście ten dialog? Spróbujcie teraz odpowiedzieć, czy zdania, które usłyszycie, mówią prawdę.
Le businessman est sérieux et très occupé.
Bankier jest człowiekiem poważnym i bardzo zajętym.
C'est vrai. Il est sérieux et il passe son temps à compter.
Il possède beaucoup d'étoiles.
Należy do niego wiele gwiazd.
C'est vrai. Il dit qu'il possède toutes les étoiles.
Il voyage beaucoup pour connaître chaque étoile.
Wiele podróżuje, żeby poznać każdą gwiazdę.
C'est faux. Il ne fait que gérer, compter et écrire sur un papier le nombre de ses étoiles.
Le petit prince est jaloux du businessman.
Mały książę zazdrości bankierowi.
C'est faux. Le petit prince trouve que les activités du businessman sont inutiles.
Le petit prince possède seulement un foulard.
Mały książę posiada tylko szalik.
C'est faux. Le petit prince possède aussi une fleur et trois volcans.
Le petit prince s'occupe de sa fleur et de ses volcans.
Mały książę troszczy się o swój kwiat i swoje wulkany.
C'est vrai. Il arrose sa fleur et ramone ses volcans.
Przyjrzyjmy się bliżej słownictwu, jakiego używają bankier i mały książę. Ich postrzeganie rzeczywistości jest krańcowo różne, co odzwierciedla styl wypowiedzi. W ustach małego księcia jego przytulną, czarującą planetę opisują słowa pełne poezji, jak étoile, île, fleur, volcan, cueillir, arroser.
Natomiast słownictwo bankiera kojarzy się z materialistycznym i odczłowieczonym królestwem pieniądza. Posséder, breveter, gérer, compter, placer, enfermer, czy jeszcze diamant, banque, papier. Posłuchajmy teraz, jak bankier uzasadnia swoje rozumowanie. Jego argumenty są zwięzłe i logiczne.
Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Mówi o gwiazdach, które uważa za swoją własność. Spójniki alors lub donc łączą zdania, z których jedno wyraża przyczynę, a drugie konsekwencję wynikającą z wnioskowania.
Il y a des cendriers ici? Alors, on peut fumer dans le bureau?
Powiedzielibyśmy, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.
Alors, elles sont à moi.
Powiada bankier, człowiek strasznie zachłanny. Saint-Exupéry jawnie pokpiwa sobie z bankiera, który wciąż powtarza mechanicznie jak dziecko. Gdy mówi o diamencie,
il est à toi.
Gdy mówi o wyspie,
elle est à toi.
Gdy mówi o wynalazku,
elle est à toi.
Istotnie ten zwrot c'est à moi, określający stan posiadania, szczególnie często pojawia się w dziecięcym języku.
Ce petit soldat est à moi. Je ne veux pas te le prêter.
Bankier mówi o gwiazdach.
Alors, elles sont à moi.
Skoro nikt przed nim nie wpadł na pomysł, żeby je sobie przywłaszczyć. Tę samą funkcję, co zwrot à moi czy à toi, spełnia w języku francuskim zaimek dzierżawczy. Można by więc w tym dialogu usłyszeć o diamencie.
C'est ton diamant.
O wyspie.
Elle est à toi. C'est ton île.
O wynalazku.
Elle est à toi. C'est ton idée.
A także.
Elles sont à moi. Ce sont mes étoiles.
Mały książę pragnie nauczyć się czegoś i zrozumieć. Zadaje więc pytanie.
Comment peut-on posséder les étoiles?
Potem, gdy bankier mówi, że gwiazdy należą do niego, ponieważ on pierwszy pomyślał, że można je posiadać, pyta.
Ça suffit?
I dalej.
Qu'en fais-tu?
Wreszcie.
Qu'est-ce que ça veut dire?
W dzisiejszej lekcji poznaliśmy formuły najczęściej stawianych przez dzieci pytań wprowadzanych zwrotami pourquoi, dlaczego, lub qu'est-ce que ça veut dire, co to znaczy. Saint-Exupéry ukazuje w swej opowieści świat oglądany dziecinnymi oczami małego księcia, by nam przypomnieć, że najprawdziwiej widzi serce.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
I w ten sposób omalże już dobiegła końca nasza pierwsza wieczorna audycja z Paryża. Zdążę wszak Państwu jeszcze przekazać wiadomość z ostatniej chwili. Oto bowiem uprowadzony został nad Grecją Boeing należący do tureckich linii lotniczych, ale lecący z Tirany do Istambułu. Samolotów został przechwycony przez włoskie lotnictwo wojskowe i zmuszony do lądowania w Brindisi na południu półwyspu Apenińskiego. Wedle najświeższych informacji piraci, których ma być dwóch, nie okazują agresywnych intencji i gotowi są uwolnić wszystkich pasażerów pod warunkiem wszelako, że pozwoli im się przekazać przesłanie Benedyktowi XVI. Podejrzewa się, że ma to być akcja protestacyjna przeciwko przewidywanej wkrótce wizycie papieża w Turcji. Z pewnością dowiedzą się Państwo więcej w naszej następnej audycji z Paryża o godzinie 23:00. Tymczasem już życzymy Państwu pięknie za, dziękujemy Państwu pięknie za uwagę i życzymy miłego wieczoru. Do usłyszenia na falach RFI.
Dans la cuisine, face à l'évier, face à la mer. Week-end en Bretagne, c'est mon anniversaire. Où sont les assiettes? Où sont les couverts? Elles sentent pas un peu bizarres, mes frères? Encore debout, riche d'huîtres à ouvrir. Ce qui nous fait 72 bonnes raisons d'avoir des points de suture. Les filles sont dans le salon parce qu'ailleurs c'est masculin. Où sont les féministes quand il s'agit de s'ouvrir les mains? Bon anniversaire, petit trentenaire. Et le temps passe d'hier en demain, ça me tragique, ça me cruel, mais j'y peux rien. Mais les pompiers, au regard si franc, sur un calendrier, n'ont rien de rassurant. Voilà, c'est fait, je les ai soufflés, ces putains de bougies. Je suis pas amer, j'ai juste les nerfs, j'ai pas dormi. Comme vous avez tous annexé les jolies chambres d'amis, j'ai somnolé deux heures façon trappeur sur le tapis. C'est parti pour la balade sur la plage. Le sable dans les chaussures, ça me gêne, ça me démange. J'ai mis quatre pulls, pourtant j'ai froid. En plus, ils brûlent et j'ai mal au ventre, c'est officiel. Les frères, ils étaient pas clean. Bon anniversaire, petit trentenaire. Et le temps passe. Hier en demain, ça me tragique, ça me cruel, mais j'y peux rien. Mais les pompiers, au regard si franc, sur un calendrier, n'ont rien de rassurant. On entame l'éternel foot tout bidon, avec des poteaux de but en blouson. On va discuter le score en crachant nos poumons, et jurer de s'arrêter, et de fumer pour de bon.